Czy myśmy dokończyli nauczanie i budowanie?
Nie.
Nie dokończyliśmy, nie? Także dzisiaj to zrobię, ale to będzie częściowo powtórka, bo cóż z tego, że nie, że ja bym chciał dzisiaj dokończyć, skoro pewnie wielu rzeczy nie pamiętać. Ale ja bym chciał się skoncentrować na ostatnim rozdziale. Ostatni. Który mówi o tych elementach budowlanych. Ja wiem, że mówiłem wam o tym, czym jest złoto, srebro i drogie kamienie, ale nie mówiłem wam jeszcze na temat drewna, siana i słomy. I dzisiaj chcę wam powiedzieć. Ale najpierw przypomnijmy sobie parę podstaw. I te podstawy brzmią tak. Każdy, kto się nawróci. Każdy, kto się nawróci. Stał się budowlańcem. Zawodowo wszyscy jesteśmy budowlańcami duchowymi. Od momentu, kiedy otrzymałeś Pana Jezusa, kiedy zamieszkał w Tobie i stał się fundamentem w Tobie, to stał się podstawą do budowania. Niczego nie dostajesz, nie dostajesz podstawy po to, żeby nic z tym nie zrobić. Tylko po to, aby to użyć. Jeżeli dostajesz fundament i na nim nie budujesz, Ewangelia pokazuje w różnych ilustracjach, że w końcu ten fundament można stracić. Żeby go nie stracić, warunkiem jest to, że rozpoczniemy budowę. Żeby nie stracić fundamentu, warunkiem jest to, że rozpoczniemy budowę. To znaczy, że ci ludzie, którzy zaprosili Jezusa do swojego życia i nie zaczęli żadnej budowy na tym fundamencie, stracą fundament. Czyli na końcu, kiedy staną przed Bogiem, będzie tak, jak gdyby nigdy nie założyli fundamentu. Czyli są zgubieni. To jest proste? Jakiś przykład z Biblii pamiętacie? Jezus mówi, że gałąź, która nie wydaje owocu, to chociaż na początku jest w Jezusie, jako w czerwie winnym, jeżeli nie wydaje owocu, czyli nic nie robi z tym, że została włączona w ten fundament w krzew winny, zostanie odcięta. To jest bardzo wyraźne słowo i mamy wiele podobnych miejsc. A więc warunkiem jest budowanie. I teraz, dzięki temu, że budujemy, dzięki temu zachowujemy, bo jest napisane, że kto ma, temu będzie dodane. Jak pokazujemy, że mamy fundament? Że go używamy. Jeżeli go nie używamy, to chociaż go otrzymaliśmy, jesteśmy jak ci, którzy nie mają nic. Bo jest napisane, że kto nie ma, temu i to, co ma, będzie odebrane. A jeżeli masz, czyli pokazujesz, że masz, bo budujesz na nim, będzie ci dodane. Ale teraz, oprócz tego, że będzie dodane ci zbawienie i wszystko inne, to jest dla ciebie, to jeszcze Bóg chce dać ci obfitą nagrodę, zapłatę. I teraz zapłata idzie za tobą. Jest powiedziane, uczynki twoje idą za tobą. A Bóg mówi, zapłata moja jest u mnie. Kiedy zapłata twoja dla ciebie? Kiedy budujesz właściwie? Bo Biblia mówi, że nagrodę, że wieniec dla zawodnika przysługuje wtedy, kiedy walczy prawidłowo. Nie wystarczy, że walczy. To, że walczy, świadczy, że jest zawodnikiem. To go czyni zawodnikiem. Jest w grupie tych, których można uznać za, powiedzmy tak już na skróty, za zbawionych. Ale wieniec otrzyma, jeżeli walczy prawidłowo. Czyli kiedy my budujemy prawidłowo, wtedy nagroda nasza jest pełna. I kiedy będę mówił o materiałach budowlanych, z których mamy budować, a z których nie, to rozgraniczenie jest dla nas potrzebne po to, byśmy budując tak zbudowani, żeby tego nie przewróciły fale, żeby burza nie uderzyła w dom, nie okazało się, że on jest na piasku, krzywo zbudowany, żeby ogień tego nie spalił, żeby się okazało, że to nie jest słoma, siano czy drewno. Ale żeby to były takie materiały, które przetrzymają wszelkie próby. I chcę wam przypomnieć, czym jest złoto, srebro, drogi kamienie. To przerabialiśmy, więc krótko przypomnę, chyba że nie wytrzymam i będzie długo. Bo chcę skupić się na tych, później na tych trzech złych materiałach budowlanych. I ostatnio, kiedy nauczałem na ten temat, szczególnie na obozie, przez cały pierwszy tydzień codziennie na temat budowania nauczałem. To sam się ugruntowałem. Natomiast bardzo ważne jest zrozumieć, czym jest złoto, srebro i drogie kamienie. I czym jest budowanie ze złota? Tylko najpierw zobaczmy, gdzie o tym jest mowa. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział od 11 do 15. Jest powiedziane najpierw o fundamencie, a potem czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowę. Ze złota, srebra, drogich kamieni, czy drewna, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże. A ogień wypróbuje. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, on sam będzie zbawiony tak jednak jak przez ogień. Będzie zbawiony, pozostanie mu goły fundament, ponieważ budował. Ale ponieważ źle budował, to tylko fundament. Ale chodzi o to, żeby miał nie tylko fundament, ale także dzieło, z powodu którego będzie mógł otrzymać obfitą nagrodę. Dzień sądny, czyli dzień sądu dla Kościoła, to wykaże. Czym jest złoto, srebro, drogie kamienie, skoro to ma sprawić, że nie stracimy swojej nagrody? To jest bardzo ważne. Zapamiętajcie do końca życia. Mam nadzieję, że gdzieś tam w waszych notatkach to jest, bo zapisywaliście wszystko skrzętnie, szczegółowo notowaliście. Każdy werset został zapisany, więc nie ma wątpliwości. Prawda? Wystarczy, że spojrzycie w notatki i wszystko wiadomo. Niektórzy dopiero teraz chcą notować. I to ja wam tylko powiem, podam cytatę, żebyście zapisali sobie jeszcze raz, ale nie będę ich teraz otwierał. Co do złota, mamy objawienia 3,18, księga Hioba 22,25, Kolosan 3,23-24. Co do srebra, Psalm 12,7. Co do drogich kamieni, 1 Piotra 3,3-4 oraz Galacjan 5,22. A teraz omówmy to, bo to ma być niby skrót. Złoto to jest sprawa twojej motywacji. Malutki problem polega na tym, że budując tutaj na ziemi, nie widać naszymi oczami, czy to złoto, czy drewno. Nie widać. Cały problem w tym, że nie widać. Dlatego często chrześcijanie w zaślepieniu budują dalej i w objawieniu Jezus do takiego ślepca mówi: myślisz, że jesteś bogaty i niczego nie potrzebujesz, a nie wie, że jesteś ubogi, nagi, goły, pożałowania godzien. Nie widać tutaj na ziemi. Trzeba objawienia Ducha Świętego lub rozpoznania swojego serca, żeby zobaczyć, czy my budujemy ze złota, czy z drewna. Bo o co chodzi? Że kiedy mówimy o dziełach budowanych na fundamencie, to mówimy o tym, co robi zbawiony chrześcijanin. Teraz nie mówię do kogokolwiek, kto byłby niezbawiony. Nie mówię do ludzi niekapujących, o co chodzi. Mówię do ludzi nawróconych, którzy zaczęli życie z Jezusem i wnoszenie duchowego życia. To nie wszystko, że przyjąłeś Jezusa. To absolutnie nie wszystko. To dopiero początek wszystkiego. I teraz budujemy. Co to jest budowanie? To jest twoje życie, twoja służba, działalność w rodzinie, w domu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteś, coś robisz. To, co robisz jako nawrócony człowiek, jest twoim dziełem życia. I teraz może nie być widać, czy to złoto. Coś, co sprawia, że jest złoto. Motywacja, że to, co robisz, robisz dla Boga. To jest bardzo proste, ale niezwykle trudne, żeby od razu to wziąć. To potrzeba przemiany. To potrzeba głębokiej pokuty i nawrócenia, żeby uwolnić swój umysł i swoje serce od kompromisu, od szukania poklasku, szukania aprobaty, szukania ludzi, którzy będą widzieć to, co robimy. Złoto to jest wtedy, kiedy wszystko, co czynisz, jak mówi Kolosan 3,23, robisz jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymasz zapłatę. Czyli przychodzisz do Jezusa po złoto, bo wiesz, że od Niego masz otrzymać zapłatę. Nie ma znaczenia, czy człowiek widzi to, co robisz, czy nie. Nie ma znaczenia, czy to doceni. Nie ma znaczenia, jakie stanowisko zajmujesz. Tylko jedno ma znaczenie. Że jest Chrystus, który to widzi i ty myślisz, że robisz to dla Niego. To jest złoto. To jest strasznie ważna rzecz. W każdym innym przypadku możemy robić te same rzeczy, głosić wielką Ewangelię, czynić wspaniałe rzeczy, nawet uzdrawiać chorych i prorokować. Jeśli będziemy robić to z myślą, że widzą nas ludzie i docenią jako wielkich supermenów chrześcijańskich, to nie jest złoto, to jest drewno. Albo siano. Widzisz to? Czyli to nie wszystko, że robisz coś chrześcijańskiego. Bo może tobie nie przynieść to żadnej korzyści, jeżeli nie robisz tego ze złota. Dobrze, teraz druga rzecz. Co to jest srebro? Srebro mówi nam, co robi ze złota. Bo wielu ludzi na świecie mówi, że robią coś dla Boga. Mogą robić głupie rzeczy dla Boga. Ktoś powie, to ja wezmę na siebie krzyż i byli tacy w telewizji pokazywani. Stupisy krzyż, konkretny taki. Nie krucyfiks na szyjkę. Tylko taki kawał byka, żeby ciągnąć go przez ulicę dla Boga. I byli tacy, w telewizji o tym mówili, którzy naprawdę dali się ukrzyżować fizycznie. Dla Boga. Ale oczywiście wiemy, że to nie była Boża wola, że to był jakiś absurd, jakieś nieporozumienie. Dla Boga, wszyscy, którzy są świadkami Jehowy, przynajmniej wszyscy, sporo z nich dla Boga jest tam. A inni dla Boga zostali jakimiś mormonami. A inni dla Boga zamknęli się w klasztorze i tak dalej, bez końca. Dla Boga zapalano stosy. Przynajmniej może niektórzy, tak myślałem. To więc nie wszystko, że my myślimy dla Boga, bo możemy zacząć ze złota robić rzeczy, które się do niczego nie przydadzą. Jak mówię, jakby ktoś ze złota zrobił papier toaletowy, no cóż z tego? Chyba, że na wagę by go sprzedał. Ale jeśli chodzi o praktyczny związek, jest żaden. A więc to, że myślimy, że dla Boga to robimy, to za mało. Musimy jeszcze wiedzieć, co robić dla Boga. I o tym mówi srebro. Psalm 12,7 mówi, słowa Pańskie są srebrem przetopionym. Czyli to jest srebro, które mówi nam, co robić ze złota, czyli dla Boga. Kiedy robię dla Boga, jest to ze złota. Kiedy robię zgodnie z Boże Słowem, to jest srebro. Widzicie to? A co to są drogie kamienie? To jest styl, w jakim robimy te rzeczy. Bo może być tak, że ktoś robi właściwe rzeczy, srebro, z właściwą motywacją, to jest złoto, i może to robić obrzydliwie. W obrzydliwym stylu. Zupełnie nie po Jezusowemu. Dlatego 1 Piotra 3,3,4 mówi, że jedynie wartość przed Bogiem ma klejnot, czyli drogocenny kamień, którym jest tam akurat nazwane usposobienie cichego i łagodnego ducha. A więc charakter. A więc usposobienie naszego wnętrza. Styl, w jakim się poruszamy. Pamiętajcie o tym. Mogą być wielcy Boży ludzie, czyniący wielkie rzeczy dla Boga. Dla Boga, więc jest to złoto. Zgodnie z powołaniem, wielkie srebro. Obrzydliwie depcząc po ludziach lub będąc chropowatymi w relacji lub będąc w ogóle nieprzyjemnymi dla otoczenia. Bo nie mają drogich kamieni. Pamiętajcie o tym. To jest niezwykła rzecz. I ponieważ jest napisane w 1 Piotra 3, 3-4, że ten klejnot ma jedynie wartość przed Bogiem, spróbujcie sobie do głowy tam włożyć, zapamiętać, że jeśli to ma jedynie wartość przed Bogiem, to znaczy, że złoto bez osadzonego drogiego kamienia przed Bogiem jest brzydkie. Bo jest powiedziane, że jedynie wartość przed Bogiem ma ten klejnot. Klejnoty, drogie kamienie, służą tylko i wyłącznie ozdobie, a więc żeby było piękno. A więc kiedy my służymy Bogu bez ozdoby Jezusowym charakterem, bez ozdoby Bożym stylem, bez ozdoby tym klejnotem cichego, łagodnego ducha, możemy do tego dodać wszystkie owoce z listu do Galatów, 5:22, tam jest to wymienione, owoce ducha. Dobroć, uprzejmość, łagodność, wierność i tak dalej. To są pozostałe cechy usposobienia. Bez tego czynimy wstrętne rzeczy. Przed Bogiem wstrętne. Dlatego i na świecie, i w kraju można spotkać, i może wy też spotkacie nieraz, sługi pańskie, którzy potrafią czynić wielkie rzeczy i zagarniać wiele dusz dla Królestwa Bożego. Łowić sieciami ryby dla Pana. A przy tym wiele ludzi naokoło jest poranionych i pokrzywdzonych przez nich. Chrześcijan. Nawet zgorszonych ich postawy. Nie wszyscy, bo by inaczej zostali sami. Ale wielu. Pamiętajcie, to znaczy jeszcze taką ostatnią rzecz wam powiem, że to, jak robimy, jest tak samo ważne, jak to, co robimy i z jaką motywacją robimy. Widzicie to? Styl naszego działania jest nie mniej ważny od samego działania. I tak jeszcze na zakończenie ta ilustracja. Może w warunkach tutaj budowy polskiej to nie ma znaczenia, jaki charakter reprezentuje sobą budowlanie. Przyjdzie, splunie, za rogiem się załatwi, ofajdamy i rozczochramy i z buzi może śmierdzić i będzie klon. Nieważne, byle dobrze ten mur stawił, tapetował i coś tam robił. Ostatecznie efekt się liczy. Tak jest na świecie, ale nie w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym, jeżeli taki budowlaniec będzie robił może dobre rzeczy, dobrą robotę, ale w obrzydliwym stylu, zapomnij. Ponieważ w Królestwie Bożym styl liczy się tak samo, jak to, co robimy. I motywacja, którą się kierujemy. Zapamiętajcie, to bardzo ważne. Złoto to jest motywacja. Srebro to jest robienie właściwych rzeczy według Słowa Bożego. Ozdoba to jest styl charakteru Jezusa. Jeśli to w nas pozostanie, będziemy błogosławieni. A teraz czym jest drewno, siano i słoma? Czym to jest? Spróbujmy się skupić i to też sobie wziąć do serca. Zrobię jakieś tu wielkie skróty. Jak się da? Nie zrobię żadnych skrótów. Od tej pory idziemy po kolei. Jeremiasza 2:27. Zastanawiamy się teraz, co to drewno. Na pewno to coś, co nie wytrzyma próby ognia. Złoto, srebro, drogi kamienie wytrzymają próby ognia, ale drewno, siano, słoma nie. To znaczy, że mamy nie robić z drewna. Jeszcze dzisiaj moda. Przy drogach wszędzie te chłopskie chatki, babskie jadła i te etcetery różne. Strzecha wchodzi w modę i to jest bardzo drogie, ale nikt tych rzeczy nie przytrzyma próby ognia. A mamy przytrzymać próbę, bo ogień będzie. Tak, a propos, czy wiecie, co to za ogień? Bo ktoś mnie niedawno zapytał. Już teraz przypomniałem nawet kto. Co to za ogień będzie doświadczał nasze dzieła? Ha? Piorun? Ogień zapalniczki? Ogień Ducha Świętego, ogień Słowa Bożego. Bo co będzie osądzać? Zapamiętajcie Hebrajczyków 4:12-13, że Słowo Boże ostrzejsze niż wszelkie miecze bosiecze będzie rozdzielać duszę, ducha, stawy do szpiku kości, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo. Także Jana 12:48 Jezus mówi: ja sądzić nie będę, lecz Słowo sądzić będzie w dniu ostatecznym. A więc ogień Słowa tam będzie. I teraz przed Nim musimy się oddać. Chcemy się oddać, możemy. Więc nie róbmy niczego drewnianego. Żadnych drewnianych żołnierzyków. Jeremiasza 2:27 mówi: którzy mówią do drewna, uczymy się czegoś o drewnie. Cóż to takiego? Do drewna mówią: ty jesteś moim ojcem, do kamienia ty mnie zrodziłeś. Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. A w czasie swojej niedoli mówią: powstań i wybaw. No. Dwudziesty wiersz. Czemu wspieracie się ze mną? I chciałbym taką myśl wam zaproponować w tym miejscu. To jest oczywiście nie bezpośrednia myśl, bo nie znalazłem na obecnym etapie bezpośredniego tekstu, który by przekładał nam czynić drewno. To są pewne interpretacje tylko. Ale spróbuj. Ludzie robią coś z drewna, następnie w czasie niedoli mówią do tego drewna: powstań i wybaw nas. Chociaż już sam nie wiem, czy w tym wersecie mówię: do Boga powstań i wybaw nas, chociaż to zrobili drewnianego bożka, czy do tego bożka. Ale wyobraźcie sobie człowieka inteligentnego, który wie, co robi. Wyobraź sobie siebie samego. Używasz swoich zmysłów i rąk, żeby ulepić dziadostwo. Nie lepić, tylko wyrzeźbić z drewna. Wyrzeźbiesz go, stawiasz kloca, potem jest chwila strachu i padasz przed nim na kolana. Mówisz: powstań i wybaw. Czy wyobrażasz sobie takiego człowieka? Albo musiałby być chory, nienormalny. Odszedł od zmysłów, żeby zrobić to z wiarą, albo robi coś absolutnie wbrew sobie samemu. A gdyby ten tekst mówił, że oni jednak do Boga przychodzą, to też mówi o takich odmiennych jakichś stanach w ich sumieniu. A 20 wiersz 29 mówi, że spierają się z Bogiem. Do czego chcę zmierzać? Do tego, że mówimy teraz o ludziach. Ten werset pokazuje ludzi, którzy robią coś wbrew sobie samemu, wbrew własnemu poczuciu zdrowego rozsądku i na pewno wbrew swojemu przekonaniu. Bo nikt w swoim głębokim przekonaniu nie wierzy w to, że to, co zrobi ręką, może teraz powstać i go wybawić. To jest absurdalne, to jest niemożliwe. Prędzej ludzie są gotowi uwierzyć w takie bajki, że spadł posąg z nieba. Ten posąg. Nikt tego nie widział, jak on spadał, ale ja ci mówię, że on spadł. I w te bajki łatwiej się wierzy, bo się tego nie widziało. Ale żeby uwierzyć, że Bogiem jest to, co się samemu zrobiło, to nie dobrze, Wojtek, mogę powiedzieć: zbudowałem dom, a następnie powstań i wybaw. Podczas to dzieło jego rąk. I myślę, że w naszym wnętrzu jest to jasne. Ja bym powiedział, że ktoś, kto stawia sobie bożyszcze z drewna sam dla siebie, to jest to ktoś, kto działa wbrew własnemu przekonaniu. Po pewnym czasie może dostaje już takiej schizy i przychodzi ciężkie zwiedzenie, może jakieś schodzą iluzje, że zaczyna modlić się do tego, co zrobił, ale musi się długo, długo do tego z pewnością naginać, robić wbrew swojemu przekonaniu, bo nie ma innej możliwości. Nie można głęboko wierzyć, że to jest Bóg, skoro się to samemu zrobiło. Jesteś ze mną? Czy wam to kojarzy się z jakimś fragmentem z Nowego Testamentu? Rzymian 14:23 może? Komuś coś świta? Cokolwiek się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Cokolwiek czynisz niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Izrael, no myśmy przeczytali to mały fragment, ale Izrael, jak czytacie Biblię przecież, przechodząc przez wszystkie księgi, to widzicie, jak do drewna wraca wielokrotnie. To ma zapisanych ileś fragmentów o drewnie, możecie sobie je rozważać. Izajasza 40:19, Jeremiasza 10, od 3 do 8, Ozeasza 4, 12 i z tego mnóstwo. Jak otworzycie konkordancję, zobaczycie, z drewnem Izrael ma do czynienia. Widzi Boga, modli się, a potem zwraca się do drewna. Walczy ze swoim przekonaniem. A Biblia mówi, że co nie wypływa z przekonania twojego. Może z głupoty, może z pychy, może z arogancji, może ze zwiedzenia. Jest grzechem. I teraz odnieśmy to do budowania z drewna w naszym duchowym życiu. Chciałbym zaproponować taką definicję drewna. Że jeżeli ty robisz coś dla Boga mówię, jako człowiek mający fundament, Jezus, na fundamencie, może nawet zgodnie ze Słowem Bożym, robisz dla Boga, ale nie masz przekonania, że to jest wolą Bożą dla twojego życia i że to jest zgodne z twoim powołaniem. Nie masz przekonania, ale to robisz wbrew przekonaniu. Jest to grzechem. Można mieć różne pobudki, dla których się to robi. Robię, bo inni robią. Robię, bo zazdroszczę temu, który to robi i tak dobrze wygląda w kościele. Robię, bo kiedy to robię, to mam wrażenie, że jestem może kimś. Robię, bo i tak dalej, może wymieniać wiele rzeczy. Bo chcę. Ale w moim sercu nie ma przekonania, że jest to Bożą wolą dla mojego życia. Widzisz to? I wtedy chociaż to, co możesz robić, będzie biblijne, może dla ciebie i w twoim przypadku być grzechem, bo nie wypływa z twojego przekonania. Z tego powodu rodzą się swary, zawiść, konkurencja, zwalczanie się na stanowiskach, w przywództwie, w zespołach muzycznych, tak? W różnych grupach misyjnych, w różnych formach działalności w kościołach. Rywalizacja. Z czego się bierze? Bo gdy wiesz, że Bóg cię do czegoś powołuje, ty o tym nie walczysz. Pan walczy za nas, Biblia mówi. Amen. I ty wiesz, że to On ci zagwarantował, ma moc zachować w twoim życiu. Ale kiedy ty sam własną ręką się bronisz, oj, wtedy zastanów się, czy to, co robisz, osadza się w takim razie na przekonaniu. Jak nie, budujesz drewniane rzeczy. I one nie wytrzymają próby ognia. I przyjdzie dzień, kiedy jeśli nawet nie tam, to jeszcze tutaj na ziemi powieje Boży sąd. I nagle się okazuje, że ci, którzy robią coś bez przekonania, to są właśnie ci najczęściej, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek nagle. Robią coś, robią, walczą drapieżnie, pazurami, wyrywają coś dla siebie, ten kawałek swojej posadki na tej ziemi, a potem się tak tym zmęczą, że mają tego tak dosyć, że gwałtownie to porzucają i zostawiają po sobie zgliszcza. Bo jak drewno spłonie, to są zgliszcza. To jest węgiel, to popiół. A, widzicie to? I potem się nagle biorą za coś innego, co wydaje się bardziej atrakcyjne. Nie ma konsekwencji w tym, bo jak nie ma przekonania, nie ma konsekwencji. Jest zmęczenie, jest szarpanie, jest przeskakiwanie. To jest drewno. Pomyślcie o tym. Dobrze, a co to jest teraz siano? Tu już łatwiej, szybciej można udokumentować biblijnie bezpośrednie znaczenie słowa siano. 1 Piotr 1, 24 tłumaczy nam to. Normalnie, podoba mi się. Te dziewczyny się czegoś na tym obozie nauczyły. Tam wszyscy notowali. Widzę z długopisami, no to proszę bardzo. Tutaj wielu się do tej pory nie nauczyło. A one, no... Tak. Bo na obozie było wielu uczniów i studentów i oni mają taki nawyk, to jest normalne, że jak słuchają, to notują, bo tak jest prosta kolej rzeczy. I 1 Piotra 1, 24 mówi, że wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki. Kiedy trawa uschnie, staje się, proszę,
siano.
Siano ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Siano może jest przydatne. Tutaj nawet nie chodzi o to, na ile jest przydatne, bo jest dobre jako pasza, czy na, nie wiem, nasiennik, na coś tam jest pewnie przydatne. Ale w tym wszystkim chodzi przede wszystkim o zdanie egzaminu w ogniu. A wiecie, że jeżeli jest w czymś siano, to jest zawsze w konfrontacji z ogniem, słomiany, mówi się słomiany ogień, ale jak siano się pali, to lepiej jak słoma, nie? Chyba. Czy to lepiej? Słoma czy siano? Jedno i drugie pewnie szybko w ogniu staje, ale chyba siano gwałtownie się staje, nie?
No chyba tam. Nie?
Słoma. O ty. W każdym razie na pewno jest duży ogień i na pewno krótki. Na pewno bardzo krótki. I teraz, kim jest człowiek budujący z siana w duchowym życiu? Pamiętajcie, że ciągle mówimy o chrześcijanach robiących rzeczy najczęściej biblijne. Nie biblijnie robi ten, kto w ogóle nie ma srebra w swojej budowie, tak? W ogóle nie wie, co to srebro. Ale jest wielu takich, którzy Słowo Boże mogą nawet znać, pokierują się srebrem, ale żeby użyć srebra do budowy złota, używają do budowy drewna. To jest ciekawe. Mogą też użyć srebra do budowy siana. Czyli zgodnie z Biblią będą budowali z siana. Co to jest siano? W tym fragmencie było to podane na tacę.
Chwała?
No, jaka chwała?
Próżna. No taka próżna, nie?
Jaka?
Taka próżna.
Próżna. Co tam jest napisane? Że wszelka chwała Jego... Od początku przeczytajcie to zdanie. Wszelkie ciało jest jak...
Jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy.
Wszelka chwała Jego, czyli chwała ciała. Chwała cielesności. Ciało oznacza ten świat, oznacza życie w cielesnych, czysto światowych... czym? W takim czysto światowym wymiarze. W związku z tym, kiedy my robimy coś z myślą o świecie i o chwale, którą odbieramy z cielesności i ze świata, wtedy na pewno mamy siano zapozywane. Czyli zobaczmy znowu. Wyobraźmy sobie wielki kaznodzieja. Głosi Słowo Boże. Robi rzeczy, które z zewnątrz wyglądają idealnie. A on w swojej głowie myśli... To ty marzyłem, ten tłum. Biją brawo. Przychodzą, słuchają, namaszczenie, czują namaszczenie. Ja mówię, oni to czują, tak, ode mnie czują namaszczenie. Bo gdyby ktoś inny tu stał, to moja mina byłaby taka, jakby tu kilogramy wisiały. Ale ja tu stoję, to jest w porządku. Tak. Jakby płynęło jeszcze większe namaszczenie od kogo innego, to byłoby jeszcze gorzej. Bo ja bym się już w ogóle nie liczył. Ale ja tu stoję. Widzicie to? I inni stojąc z boku powiedzą, jakie piękne Słowo Boże. Namaszczenie, czy chwała Boża przychodzi, ludzie są uzdrowiani. Amen. Alleluja. Nie widzą różnicy i nie muszą. Bo to Bóg działa przez tego człowieka. Bóg robi swoje rzeczy. Bóg buduje królestwo używając tego człowieka. Ale ten człowiek używa Boga dla własnej chwały. Wiecie, że Bóg czasami daje się wykorzystać? Powód, dla którego to czyni, to są ludzie, którzy są odbiorcami słowa i namaszczenia. Aby byli zbawiani, aby byli leczeni. Bóg kocha ludzi. Więc potrafi używać różnych naczyń. Czasami naprawdę niedoskonałych. Naprawdę dziwnych. Bóg jest Bogiem. Tylko my czasami myślimy, że skoro Bóg używa tego człowieka, to on jest super. A tymczasem on może wszystko robić z siana. I nawet nie wiesz, kiedy stanie przed Bogiem i powie, ja, Panie, to ja! Ha, ha. A powie tak, to ty. Wszelka chwała Twoja jest jak kwiat trawy. Kwiat opadł, trawa uschła. sprawdzimy w ogniu, ile jest to warte. Pyk i nie ma. Taka twoja nagroda. To wszystko, co robiłeś. Pamiętacie Howarda Pittmana? To jest dokładnie to. On trafił do tej ciemnej doliny. Gdyby przekroczył drzwi ciemnej doliny, to powiedziano mu, że już nie mógłby wrócić. On mógł wrócić do ciała, bo nie przekroczył pewnej bariery. Ale spotkał się z Bożym osądem. Jezus mówi, ty laodycejski chrześcijanin. Mówi, ty jesteś moim panem, ja ci służyłem, ja pastorem jestem, ja pastorem. Przecież ja Ewangelię na rogach ulic głoszę. Do więzienia chodzę, chorych odwiedzam. A mówi, to wszystko robisz dla obcego Boga. Jakiego Boga? Jak ja Ewangelię głosiłem? Dla innego Boga. Nie dla mnie, w każdym bądź razie. I ten Bóg się nazywa, pamiętacie? Ego. Dla siebie. Czyli on nauczy się robić chrześcijańskie uczynki. Jezus mówi, to były dobre uczynki, bo to były moje uczynki. I one do końca się nie zmarnowały, bo innym pomogły, ale jemu na nic się nie przydały. Jemu na nic. Bo on robił to z sianem. Czyli z myślą o swojej chwale tak naprawdę, o sobie. I on bardziej wyobrażał sobie swoją karierę i jakoś bardziej myślał o tym, kim on będzie w swoim życiu, niż Jezus. Widzicie to? Także najgorsza przysługa dla siebie samego to służyć Bogu z myślą o tym, jak my wypadamy w tym przed ludźmi. Jak nas ludzie opiszą, jak nas pochwalą, jak docenią. To jest szkoda czasu. No chyba, że jesteś taki altruista wielki, że w ogóle twoje zbawienie, twoja nagroda cię wcale nie interesuje, to w porządku, to możesz powiedzieć do diabła, słuchaj, weź moją koronę, bo jestem chcemy trzymać, co masz, by nikt nie wziął koronę. Po prostu diable, zabierę mi koronę, nie potrzebuję jej. Zabierz mi żywot w ogóle może, wieniec, innym ludziom pogłoszę, sam do piekła pójdę w końcu. Nie sądzę, żeby to w ogóle było możliwe. Nie sądzę. No i mamy w końcu jeszcze słomę. Pamiętacie, drewno robisz dla Boga bez przekonania. Siano, kiedy robisz dla własnej chwały. Oczywiście w ukryty sposób. Nikt tego nie widzi, nikt nie ma pojęcia, a ty robisz to dla siebie naprawdę. No i mamy słomę. Co do słoma? Ze słomą mam nie duży problem, bo nie ma tak wyraźnego tekstu w Biblii, jak z tym sianem. Ale spróbujmy. Zaryzykować interpretację słomy. To wyjaśnimy sobie i zakończymy dzisiaj. Jak myślicie, z punktu widzenia budowy, jaki dacie priorytet słomie?
Używali w Egipcie, myśleli.
No przecież ja nie mówię, że nie używali. Używali, nawet dzisiaj potrafią używać. Moja chałupa, w której mieszkam, tam ma kupę słomy. Jak idę na górę, puknę szafką w ścianę i w półtynku spada, to widzę słomę.
Aleluja, ale stoi.
Stoi do dzisiaj. Strach się bać, jak kiedyś grzałką od herbaty, że zapalił się ogród i sobie pomyślałem. Boże. Tam jest cała słoma wokoło. Słoma jest niewątpliwie używana w budowie. Jaki dacie priorytet słomie? Czy przyda się tam gdzieś u fundamentów? Czy jest ważna, jeśli chodzi o podstawę budowy? Czy zajmuje pierwsze miejsce w materiałach budowlanych? Nie zajmuje. Więc jakiekolwiek by miejsce nie zajmowała słoma, piąte czy dziesiąte nie zajmuje pierwszego miejsca. Czy zgodzicie się ze mną? Dobrze. I teraz spróbujmy sobie, używając wyobraźni, wyciągnąć przykłady z Biblii, które pokażą nam sposób myślenia taki, który nie daje odpowiednich priorytetów. Komu trzeba? A priorytety daje słomie, czyli rzeczy podrzędne, bo słoma w takim razie jest materiałem budowlanym podrzędnym, jeżeli w ogóle ktoś go zechce użyć. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, od 58 do 62. opisuje trzech ludzików, którzy zgadzali się, że Jezus jest szczególny, że jest ważny. Zgadzali się, że jest naprawdę kimś, za kim warto iść. Zgadzali się. Nie ma co do tego wątpliwości. Tak jak dzisiaj wielu chrześcijan chodzących do zboru mówią, że Jezus jest okej. Jest dobrze. On jest Panem. Trzeba dać Mu chwałę. Trzeba Mu służyć, trzeba czytać Biblię. Cokolwiek ich nie zapytasz, to trzeba to robić. No na pewno zgadzają się z tym. Nie mam wątpliwości. Wśród was nie ma ani jednej osoby, która nie byłaby takiego stanowiska, jak mieli ci trzej. Jezus jest w porządku. Tylko popatrzcie, jaki był problem z tymi ludźmi. Spotykają się z Jezusem i Jezus wchodzi im w pewnym sensie na głowę. Bo natychmiast określa priorytet i mówi, co jest najważniejsze dla nich. W zasadzie to się rozpoczyna w 57 wierszu od takiego gościa. Gdy szli drogą, on mówi, Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek pójdziesz. Czyli on, słuchając tego, jak Jezus jest ważny, słuchając też pewnie, jak Jezus mówi, kto nie straci życia swego dla mnie i tak dalej, nie jest niegodzien, on już pewnie znał Ewangelię, tak jak my tutaj, więc on już, żeby nie podpaść, od razu sam wyszedł i mówi, Panie, pójdę dokądkolwiek. Jesteś ważny. A Jezus do niego rzekł, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Nie jest napisane, co się z tym człowiekiem dalej stało, ale domyślamy się z tego fragmentu, że ten człowiek wysiadł. Zgodzicie się ze mną? Kontekst zmierza do tego, że wszyscy ci trzej osobnicy wysiedli z tego obozu. To znaczy, że on zgadza się co do ważności Jezusa, ale rzeczy podrzędne, chociażby tak jak gdzie się przespać, są w stanie przesądzić o kolejności. Czyli wyobraźmy sobie, że on byłby gotowy pójść za Jezusem, jeżeli, czyli by stawiał warunki temu. Będzie dobry stanie. Hotel trzygwiazdkowy. Jeżeli będą zapewnione noclegi, to tak. To tak jakby, wyobraźmy sobie, że Bóg nas tu powołuje, wszyscy mówią, o tak, Panie, pójdziemy za Tobą, idziemy zdobywać kutno, halleluja. Do Święty nas porusza, idziemy zdobywać miasto. I teraz zbieramy się na zbiórkę, żeby wyjść na miasto i nagle sobie połowa z nas uświadamia, no dobrze. Pójdziemy zdobywać kutno, ale w zasadzie to, która to jest godzina, ile ja czasu mam dzisiaj? No ja nie wiem, czy mam tyle czasu dzisiaj. I nie powiedzą, no tak, ale w zasadzie to może się zbłaźnię? No za głupce mnie wezmą, nie? I nie jeszcze, ale mogą mnie niektórzy zobaczyć. Nie bardzo. Może w innym mieście, nie? W innym mieście, tak, zacznijmy od innego miasta. W porządku. W rezultacie wszyscy, którzy by się zebrali, serce by na niczym, poza jakimiś takimi szczątkami. Widzicie? Czyli ja bym powiedział taką tezę postawię i ją jeszcze wykażę na tych dwóch innych osobnikach. Słoma w naszej budowie ma miejsce wtedy, kiedy robimy coś dla Boga, kiedy nic nam nie przeszkadza. Czyli w zasadzie robimy, jeżeli nic ważniejszego akurat nie mamy. Czyli robimy nie z priorytetem. Mamy tak naprawdę inne priorytety. Nie powiemy, że to są priorytety. Powiemy, że Jezus jest priorytetem. Ale nasze życie pokazuje, że inne rzeczy są w stanie zadecydować o tym, jak służymy Jezusowi. Więc służymy Jezusowi, jak pozwolą nam inne rzeczy. Czyli Jezus jest jak słoma. Podrzędny w naszym działaniu. Widzicie to? I mamy w Kościele chór takich ludzi. Myślę, że tutaj mamy takich. Wszędzie takich mamy. Na całym świecie takich mamy. Tak, zgadzamy się. Pójdę za Tobą, Panie. Tylko tu wszystko musi się mi zgadzać. Jakoś musi tak pasować. Musi akurat być mój czas. akurat moje chęci, akurat muszę mieć dobre samopoczucie, akurat mi środków musi starczyć, czegoś tam musi starczyć. Jak mi starczy, to zrobię. Jak mi nie wyjdzie akurat, to mam alibi. No nie dał rady. No. Nie Bóg nie spać. Trudno. Jestem usprawiedliwiony. Trzeba kochać takich chrześcijan. Przecież mam kusi mnie, żeby powiedzieć, co ja myślę o tym. Mam wam powiedzieć, co myślę o takiej postawie?
Tak.
Żygam na nie. Nienawidzę takiej postawy. Ale chrześcijan trzeba kochać dalej. Więc kocham. Na ludzi nie, na ludzi nie wymiotowuję. Na podstawie. I pozostali mamy to samo. Tutaj w Biblii. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną. Ten rzekł, pozwól mi wpierw. I mówi o jakiejś bzdurze. Ja kiedyś myślałem, dlaczego Jezus nie chciał temu człowiekowi wpierw pogrzebać ojca, to jest naturalne. Ja myślę, że Jezus nie ma nic przeciwko grzebaniu rodziców. Ma coś przeciwko temu, żeby mówić do Jezusa tak, ale. I to wtedy mamy do czynienia ze słomianą budowlą. Jak mówimy tak, ale, to znaczy, że nie jestem gotowy teraz, dziś, kiedy głos Jego słyszę, nie jestem gotowy otworzyć swoje serce, tylko jest otwarte. I ja stawiam warunki. On mnie powołuje, ale to ja decyduję, kiedy to powołanie będzie się realizować. Ja na podstawie okoliczności, ja wybiorę kolejność wydarzeń i pójście za Bogiem i służbę Jemu, ja postawię w odpowiednim przedziale czasu. Jezus mówi nie. Niech umarli, żeby umarł. Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jezus mówi jakby inaczej. Jakby ja jestem Panem, jeśli ja mówię teraz, to teraz. Jeśli Ty mówisz później, czyli nie robisz tego, co ja Ci mówię, to znaczy, że ja nie jestem Panem. I że nie jestem fundamentem, tylko słowem w Twoim życiu, którą użyjesz, jak będziesz chciał. I myślę, tym się różni chrześcijaństwo od tak zwanego chrześcijaństwa, które mamy wokół nas. Wszyscy ludzie wokół nas wierzą w Jezusa. Wszyscy się zgadzają, że Jezus jest Panem. Tylko, że On jest w ich życiu zupełnie słomą. Użyją jak zechcą. I to samo z trzecim człowiekiem powiedział też inny. Pójdę za Tobą, Panie, pozwól pierwej jednak pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Jezus mówi, żaden z tych, który przyłoży rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Słoma się nie nadaje do budowania domu Bożego. Się nie nadaje. Jeżeli zaczęliśmy budować, oglądamy się wstecz, idziemy najpierw swoje sprawy załatwiać i my decydujemy o kolejności rzeczy, to jest to słoma. Jezus nie jest Panem. Dobrze, powtórzmy sobie. Złoto mamy wtedy, kiedy? Czy kiedy mamy jakie motywacje? Czy cokolwiek czynimy z duszy jako dla Pana, czynimy. Kolosan 3:23 definiuje tę motywację. Srebro kiedy mamy? Kiedy postępujemy zgodnie z Biblią, zgodnie z Bożą wolą, objawioną w Słowie Bożym, też przez Ducha Świętego, zgodnie z Jego Słowem. Kiedy mamy drogie kamienie? Kiedy działamy w Jego stylu, w Jego charakterze. Kiedy mamy drewno? Rzymian 14:23. Cokolwiek czynimy bez przekonania. Nawet jeżeli się zajmiemy, to się zajmie prowadzeniem uwielbienia na przykład. A Bóg mówi, to nie twoja działka. No, jest drewno. Co to jest siano? Szukanie poklasku. Chwała Panu Świętemu. Co to jest słoma? Robienie dla Boga bez priorytetu. Czyli robię, jak mi starczy czasu, chęci czy wykonuję. Widzicie to? To jest bardzo ważne, żeby te rzeczy opanować. Tak naprawdę przydałoby się opanować to na blachę. Wkuć na pamięć. Śpiewająco. Będziemy robić sprawdzić na następnym razem. karteczki wyjmiemy za tydzień. Zobaczymy, co ile wersetów pamięta. To macie czas na nauczenie się tego. Krótkie sprawozdanie z każdego materiału zdobanego. I będziemy odpytywać pisemnie, poza mostem. Może być? Przyjmujecie wyzwanie? Tego jeszcze nie było, nie? I myślicie, że żartujemy?
Ja też tak. Bo nikt nie przyjdzie do tej.
Tak, dobrze. A propos, jakbym robił coś w lęku, to bym się też kierował raczej sianem. Fajnie, to co? Pomodlimy się, żeby wyeliminować z naszej budowli drewno, siano, słomy, żeby pozostało to, co lepsze, to, co cenne. Pomodlimy się po prostu. A potem chciałbyśmy jeszcze modlić się o nasze miasto. O nas tutaj potrzebują, cokolwiek będziemy potrzebowali, będziemy teraz modlić. I chciałbym, skupmy się najpierw na tym, żeby Bóg zbadał nasze serca, żeby przeniknął nas, żeby objawił nam, gdzie jest drewno, siano czy słoma, gdzie są jakieś deficyty, gdzie co jest nie tak. Dobrze? Któryś psalm mówi, Panie, zbadaj i przeniknij tam nerki wnętrze moje. Czy nie kryje się tam coś, co by było nieprzyjemne? Pomódlmy się o to. Aby.
Ale Panie, prosimy Cię, aż Ty objawi nam, Panie, nasze Panie, Panie, żebyś powstał, Panie, żeby...